Mówiłem ostatnim razem, iż święty Paweł jednoznacznie przeciwstawia grzechy nieczyste rzeczywistości sakrum czy świętości, gdzie wszelkie nadużycia seksualne uznane są przez Pawła jako dokładnie symetryczne przeciwieństwo uświęcenia, co kwalifikuje je wprost jako sakralną profanację. Nie wszyscy jednak dziś rozumieją tę specyficzną jakość grzechów seksualnych. Zuchwała bowiem i często bluźniercza manipulacja sferą seksualną jest na porządku dziennym. Grzechy te posiadają jednak w sobie prawdziwie morderczą siłę, gdyż zabijają nie tylko niewinność, ale również często niewinnych, czyli nienarodzonych. Nic dziwnego więc, że w świetle objawionego Pisma Świętego grzechy seksualne należą do najcięższych, to jest do grzechów, z powodu których nie wchodzi się do Królestwa Bożego. Piszą o tym i zarazem ostrzegają expressis verbis zarówno święty Paweł Apostoł, jak również święty Jan w Apokalipsie. Z tego też powodu jest całkowicie niepojęta lekkomyślność wielu ludzi, którzy bez ograniczeń kultywują, czy też propagują to świętokradcze nadużycie ciała. Nie mam tu na myśli jedynie ekscesów absolutnie prymitywnych, ale również pseudonaukowe publikacje, powołujące się nie tylko na biologię czy psychologię, ale również na tzw. religie wschodu. Chodzi tu szczególnie o hinduizm, interpretowany często selektywnie czy powierzchownie i to zwykle od swojej najgorszej strony. Szeroka tradycja hinduizmu jest bowiem zjawiskiem wybitnie niejednorodnym, w którym obok zjawisk mądrych czy godnych szacunku jest również wiele rzeczywistości niejasnych czy nawet ewidentnie sprzecznych z chrześcijaństwem. Stąd też owe ziarna prawdy i świętości, o których mówił ostatni sobór, także w kontekście hinduizmu, należy wyłuskiwać bardzo starannie i niejako fakt po fakcie. Nie ma bowiem żadnego powodu, aby dawać wszystkiemu z góry kredyt zaufania. Tym bardziej, że nie tylko konkretne analizy naukowe, ale również pewne konkretne zdarzenia czy praktyczne efekty zmuszają do najwyższej ostrożności czy nawet pewnego niepokoju. Sytuację komplikuje jeszcze fakt, że, jak podkreślają zachodni znawcy hinduizmu, poddaje się on z najwyższym trudem recepcji Europejczyka i z tego też powodu bywa często źle rozumiany, zniekształcany, a przede wszystkim źle praktykowany. Mimo tych łagodzących zastrzeżeń, istnieją jednak w łonie hinduizmu, jak powiedziałem, pewne zjawiska ewidentnie sprzeczne z chrześcijaństwem, czy wręcz antychrześcijańskie, co da się nawet udowodnić w sposób obiektywnie naukowy. W tradycji hinduistycznej roi się bowiem od wszelkiego rodzaju gnozy czy magii, w tym także magii seksualnej, o czym pisze Mirza Eriade w swojej znakomicie udokumentowanej pracy na temat indyjskiej jogi. Eriade, któremu nie można przecież zarzucić nieznajomości przedmiotu, wspomina także o wszechobecnym w Indiach spirytyzmie, a także o rozmaitych strukturach inicjacji, które, jak się wydaje, niewiele przypominają chrześcijańską drogę zbawienia. Eliade odkrywa również analogię pomiędzy jogą a spirytystycznym czy magicznym szamanizmem, a także tradycją alchemiczną, będącą ulubionym tematem badań Junga. Nad wszystkim dominuje jednak klimat mentalności gnostycznej czy magicznej, wskazującej na jednorodność tradycji. Istotnym leitmotivem jest też temat reinkarnacji, równie obcy chrześcijaństwu, gdyż zdolność przypominania sobie powszednich wcieleń jest, jak pisze Eliade, cudem swoiście jogicznym, nieodłącznym od jogicznej drogi doskonałości. Wszędzie też roi się od dziwnych bogów i demonów, nie tyle wypędzanych, co kontrolowanych i zaklinanych w skomplikowanych rytuałach. Skrajny tantryzm, o którym pisze Eliade, całkowicie przypomina koryńskich gnostyków, z którymi walczył święty Paweł, próbujący się totalnie wyzwolić od wszelkich praw moralnych czy społecznych. Rytualna prostytucja czy sakralne orgie, występujące często w tantryzmie, nie mogą nie przypominać świętokradczego charakteru prostytucji. Świętokradczego, powtarzam, a nie sakralnego, o którym mówił święty Paweł. Co więcej, jak stwierdza Eliade, pisząc o tantrycznych orgiach, im bardziej zdeprawowana i rozpustna była kobieta, tym była odpowiedniejsza dla rytuału. Ta rytualna rozpusta miała ponadto typowo inicjacyjny charakter, owocujący tak zwanym zjednoczeniem przeciwieństw, symbolizowanym przeciwieństwem płci, a dokonywanym w cielesnym zjednoczeniu. Filozofia jedności przeciwieństw, traktowana także na innych miejscach, również przez Eliadego czy Junga, z całkowitą powagą, wyrażającą także ich osobiste przekonania, jest, jak się wydaje, nie tyle jednością przeciwieństw, co ich zamazaniem, czy nawet wulgarnym zmieszaniem, co wyraża nie tylko w przenośni, równie wulgarny rytuał seksualnej orgii. W praktykach tych całkowicie wyizolowana seksualna rozkosz uważana jest za jedyne narzędzie mogące doprowadzić do szczęśliwości tzw. nirwany, ufundowanej na owym paradoksalnym, czy raczej problematycznym zjednoczeniu przeciwieństw. To jest właśnie owoc tantrycznej inicjacji, przyjmowanej z entuzjazmem w okultystycznych kręgach Zachodu. Tantryczny gnostyk, doświadczający prawdziwej inicjacyjnej śmierci i otrzymujący swoiste cielesne zbawienie, stawia siebie jednocześnie poza dobrem i złem, co z chrześcijańskiego punktu widzenia nie może być niczym innym jak tylko złem. Percepcja chrześcijańska nie znosi bowiem zamazywania przeciwieństw, bazując stale na rozeznaniu przeciwnych duchów. Stąd też, w kontekście powyższych hinduskich rewelacji, chrześcijaństwo śmiało powie o przeciwnej zbawieniu antyinicjacji, grożącej utratą zbawienia, o czym mówił w przeciwieństwie do niektórych indyjskich filozofów święty Paweł. Wzorem zaś Pawła obowiązkiem chrześcijańskim jest ratowanie błądzących i karcenie deprawujących. Wrócimy do tego w kolejnej audycji.